Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Zdrowie cenimy sobie najbardziej, dlatego zapraszamy teraz Państwa na pół godziny z wielkopolską medycyną. W tym programie doradzamy, jak zdrowo żyć, odwiedzamy wielkopolskie placówki medyczne, mówimy o nowościach w leczeniu i przyglądamy się chorym, którzy walczą z różnymi schorzeniami.
Dziś odwiedzimy innowacyjne centrum medyczne, które zaczęło działać w Poznaniu.
80% chorób rzadkich to choroby genetyczne i tutaj innymi metodami nie dojdziemy do rozpoznania.
Powiemy, dlaczego dla dzieci z cukrzycą tak ważny jest ruch.
Na cukier trzeba kontrolować przed, w przerwie meczu i po meczu.
Doradzimy, jaką wodę pić i na co zwrócić uwagę na etykiecie wody butelkowanej.
Ja zazwyczaj osobiście sprawdzam stężenie magnezu i jeżeli ono wynosi kilkadziesiąt, 100, w niektórych wodach nawet powyżej 100 mg na decylitr, to osobiście rekomendowałabym taką wodę.
I zapytamy, jak powstaje roślinny burger.
Najnowsze prognozy pokazują, że zmiany klimatu bardzo mocno będą nam doskwierać. Chociażby soi zabraknie. Soja jest głównym składnikiem paszowym. Ta dieta roślinna faktycznie skądinąd będzie wręcz wymagana, żeby zwiększyć udział produktów roślinnych, a ograniczyć tych mięsnych.
Za chwilę więcej szczegółów. Zapraszamy.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Będą pomagać lekarzom stawiać diagnozę. W Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu otwarto innowacyjne centrum medyczne.
Będzie prowadzić badania genetyczne m.in. u pacjentów, u których lekarze podejrzewają choroby rzadkie. Badania obejmą też chorych na raka. Naukowcy chcą badać predyspozycje do rozwoju nowotworów.
To pandemia koronawirusa sprawiła, że naukowcy postanowili zrobić coś więcej dla mieszkańców. Tak powstał pomysł na powołanie innowacyjnego centrum medycznego.
COVID był takim spustem, żeby w ogóle zacząć w tym kierunku iść, ponieważ plany takie były, ale nie było tego spustu, żeby to w końcu zacząć.
Mówi profesor Andrzej Pławski z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
Utworzyliśmy podmiot leczniczy, tak aby pacjenci tu byli obsługiwani w pełni profesjonalnie.
Centrum u siebie nie będzie jednak przyjmować pacjentów, będzie pomagać lekarzom stawiać diagnozę, wykorzystując badania molekularne.
My nie możemy tutaj przyjmować pacjentów i nie będziemy przyjmować pacjentów.
Dyrektor Instytutu profesor Michał Wit.
Nie mamy do tego uprawnień. Natomiast będziemy współpracować ze szpitalami, będziemy współpracować z klinikami, będziemy współpracować z przychodniami specjalistycznymi, z lekarzami specjalistami, z którymi od lat i tak współpracujemy. Mamy nadzieję, że w tej chwili ta gama współpracy się nam po prostu znacznie rozszerzy.
Profesor Anna Latos-Bieleńska, która od lat zajmuje się chorobami rzadkimi, dobrze wie, jak długą drogę często muszą pokonać pacjenci, by dowiedzieć się, na co chorują.
To są dziwne objawy, nikt się na tym nie zna, nie wiadomo, co to jest. To jest właściwie tułaczka po szpitalach. Stale dochodzą nowe objawy, stale dochodzą nowe dolegliwości. Ja bardzo wielu takich pacjentów spotkałam i tutaj można by napisać książki o ich losie, o ich tułaczce.
W takim przypadku tylko badania genetyczne pozwalają postawić diagnozę.
Te laboratoria genetyczne, ich jest już dużo w Polsce, ale to nie znaczy, że już dosyć jest. I coraz więcej badań jest potrzebnych i to badań naprawdę dobrej jakości. To jest o tyle ważne, że teraz wchodzi plan dla chorób rzadkich i bez tych badań właściwie nie będzie postępu w diagnostyce chorób rzadkich.
Ile mamy tych chorób, pani profesor? Pani ten rejestr prowadzi też od lat, prawda?
Tak, 6 do 8 tysięcy. Chorób rzadkich, to jest 2 do 3 miliony ludzi w Polsce. Przecież to jest bardzo dużo, bo chociaż każda z tych chorób jest tak naprawdę rzadka, bo definicja mówi, że to jest choroba raz na 2000 urodzeń lub rzadziej, więc nawet taka choroba jak zespół Downa, która rzadko występuje w sumie, nie jest chorobą rzadką, bo występuje mniej więcej z częstością raz na 1000 urodzeń, więc to chodzi o choroby naprawdę bardzo rzadkie. Niektóre takie, które występują tylko u kilkunastu czy kilkudziesięciu osób na świecie całym.
Rozumiem, że wykrycie w rodzinie na przykład choroby rzadkiej pozwala też podjąć jakieś decyzje.
Prawidłowa diagnostyka genetyczna w chorobach rzadkich to jest coś zupełnie podstawowego, bo 80% chorób rzadkich to choroby genetyczne. I tutaj innymi metodami nie dojdziemy do rozpoznania. Jeśli na dzisiaj mniej niż 5% chorób rzadkich ma naprawdę dobre leczenie i skuteczne leczenie, a cała reszta niestety jeszcze nie, nie. Chociaż i tu jest postęp, ale no, nie taki szybki, to bardzo ważne jest samo ustalenie rozpoznania. To kończy wielokrotne hospitalizacje.
Nie tylko choroby rzadkie będą diagnozować naukowcy. Na tym polu mają już spore doświadczenie. Wcześniej zajmowali się m.in. mukowiscydozą.
Od lat zajmowaliśmy się chorobami rzadkimi, chorobami genetycznymi. Dystrofią mięśniową Duchenna, fenylketonurią. Tutaj jeśli chodzi o mukowiscydozę, współtworzyliśmy taki modelowy system diagnostyki molekularnej, który objął cały kraj. To już było dosyć dawno od tego czasu. Diagnostyka molekularna mukowiscydozy się upowszechniła. W tej chwili zajmujemy się pierwotną dyskinezą rzęsek, stożkiem rogówki, więc tymi chorobami rzadkimi, którymi genetycy powinni się zajmować.
Genetyka jest też niezwykle ważna w diagnostyce chorych na raka, dlatego z Instytutem chce współpracować m.in. Szpital Spodkaliskiej w Ulicy.
Jesteśmy po wstępnych rozmowach z panem profesorem Witem.
Dyrektor szpitala Sławomir Wysocki.
Jako szpital pulmonologiczny bylibyśmy zainteresowani oczywiście rakiem płuc. No, w tym kierunku byśmy chcieli nawiązać współpracę. Uważa się, że większość chorób nowotworowych ma podłoże genetyczne.
Jeszcze raz profesor Andrzej Pławski.
Planujemy badać predyspozycję do chorób nowotworowych, do chorób metabolicznych.
Także w przypadku takich badań naukowcy mają doświadczenie, bo od lat szukają na przykład przyczyn raka jelita grubego.
Około 10% to jest silna predyspozycja genetyczna. Badania nasze opadły się już na ponad 1000 rodzin z Polski.
Są to sprawy związane z nowotworzeniem jelita grubego poprzez rodzinną polipowatość jelita grubego. Tutaj taki algorytm postępowania został w naszym instytucie opracowany, został upowszechniony praktycznie biorąc na cały kraj.
Większość naszych pracowników ma takie współprace wieloletnie, tylko nie mieliśmy tej możliwości, które daje podmiot leczniczy, ponieważ tylko podmiot leczniczy pozwala na wydawanie ważnego klinicznie czy ważnego medycznie dokumentu o wyniku.
Na zdrowie.
I pozostajemy w świecie naukowców i tego, co robią dla medycyny i naszego zdrowia. Roślinny burger albo parówki. Coraz więcej jest w sklepach zamienników roślinnych. To alternatywa dla tych, którzy chcą ograniczyć mięso lub w ogóle z niego zrezygnowali.
Doktor Przemysław Kowalczewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na opracowanie innowacyjnych, pełnowartościowych zastępników produktów mięsnych. Czy to przyszłość polskiej kuchni? Posłuchajmy.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało nam finansowanie w ramach projektu LIDER na de facto opracowanie alternatywnych produktów do produktów mięsnych, takich pełnowartościowych. Czyli jeżeli byśmy mieli zastąpić produkty mięsne z naszej diety, wyłączyć i te roślinne włączyć, no to faktycznie byśmy mogli powiedzmy żywieniowo 1:1 taki produkt zastosować.
Skąd takie zainteresowanie i dlaczego to jest takie ważne?
Sam jestem na diecie roślinnej od jakiegoś już czasu i faktycznie zauważyłem rosnący trend i zainteresowanie rynku nowymi produktami roślinnymi. Co za tym idzie, też kolejne firmy właściwie wdrażają nowe receptury, nowe technologie, nowe produkty na rynku się pojawiają. Natomiast zauważyłem pewną tendencję. Producenci generalnie skupiają się albo na smaku, albo na wyglądzie, albo na teksturze. Czyli albo coś faktycznie smakuje dobrze, albo ma dobrą wartość odżywczą, albo imituje powiedzmy te produkty mięsne. Natomiast mało kto podchodzi do tego tematu kompleksowo. I właśnie w projekcie LIDER chcemy podejść do tego kompleksowo, czyli nie tylko, żeby to smakowało, ale żeby miało też odpowiednią wartość odżywczą.
Chodzi też o to, żeby przygotować takie produkty, które w przyszłości będą mogły być wykorzystywane, bo będzie nas coraz więcej na ziemi.
Tak, tutaj prognozy nie są zbyt optymistyczne. Populacja ludzi coraz bardziej rośnie. Mało tego, najnowsze prognozy pokazują, że też zmiany klimatu bardzo mocno będą nam doskwierać. Chociażby soi zabraknie. Soja jest głównym składnikiem paszowym, w związku z czym no, będzie mało paszy dla zwierząt i będziemy mogli hodować zwierząt rzeźnych, produkować produktów mięsnych. Co za tym idzie, ta dieta roślinna faktycznie skądinąd będzie wręcz wymagana, żeby zwiększyć udział produktów roślinnych, a ograniczyć tych mięsnych.
Dlaczego soi zabraknie?
Będzie susza, więc będzie teraz mniej wody, będą ograniczane plantacje. Szacuje się, że będzie problem w najbliższym czasie z trzema produktami, z kawą, kakao i soją. No ile z kawą, powiedzmy, jesteśmy w stanie sobie poradzić i z kakao, no bo będą te produkty trochę droższe, no to soja już faktycznie jako podstawa pasz, no może problemy już stworzyć w produkcji tych zwierząt na cele mięsne.
W pana projekcie państwo mają zamiar przygotować 3 konkretne produkty.
Będzie to kiełbaska, będzie to burger i będzie to gyros. One mogą być też w różnych wariantach, czyli de facto może być produktów trochę więcej, natomiast w tych trzech grupach.
Jednocześnie też szukają państwo tych smaków, żeby były zbliżone do właśnie tych burgerów wołowych.
I tak, i nie. Właśnie teraz coraz bardziej świadomość ludzi się zmienia i preferencje konsumentów też się zmieniają. I o tyle, ile na samym początku faktycznie bardzo ciężko było przeskoczyć z tych mięsnych produktów na te roślinne i bardzo mocno skupiano się na tym, żeby to smakowało identycznie, no to teraz już konsumenci zaczynają dostrzegać te różnice i właściwie walory smakowe produktów roślinnych. Już niekoniecznie to musi smakować dokładnie jak mięso. Musi być to oczywiście smaczne. Natomiast już nie musi być to faktycznie smak 1:1. Natomiast no już delikatne różnice smaku chociażby stosowanych surowców, bardzo różnych, bo na rynku już mamy bardzo dużo tego typu produktów i naprawdę z różnych surowców produkowanych, to ten smak jest różny. I to już nie jest aż tak wymagane, żeby to faktycznie było idealnie w smaku jak produkt mięsny.
Wspomniał Pan o tym, że w tym projekcie chodzi o to, żeby te produkty, które Państwo przygotują, były pełnowartościowe, bo to, co kupujemy, wegetarianie, weganie to kupują w sklepach, w pewnym sensie kupują taką ułudę, że coś jest też zdrowe?
Nie, znaczy tutaj generalnie rzecz biorąc, trzeba powiedzieć sobie też dość otwarcie, tak na dobrą sprawę, nie da się rośliną jedną zastąpić mięsa. Mięso dostarczy nam wielu cennych składników odżywczych, żelazo, witamina B12, oczywiście białko, tłuszcz również, więc no nie ma opcji, żeby na przykład samą soją zastąpić, nie wiem, wołowinę. Tak? Bardzo często te produkty roślinne, które są na rynku, są dość ograniczone w swoim składzie, czyli właśnie białko sojowe, białko grochowe, białko z pszenicy, czy jakieś jeszcze inne surowce, z jakimiś innymi dodatkami. Więc 1:1 to faktycznie nie da się porównać i one są niższej wartości odżywczej. Poza tym białko roślinne mają też trochę niższą strawność i przyswajalność, w związku z czym no też de facto musimy tego białka zjeść więcej. Natomiast trzeba wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. Na diecie roślinnej dieta jest bardzo zróżnicowana i my łączymy wiele różnych produktów na diecie roślinnej, więc porównując 1:1 faktycznie produkt burger roślinny, burger mięsny, no to ta wartość odżywcza będzie dużo niższa od tych burgerów roślinnych, natomiast kompleksowo cała dieta może być jak najbardziej zbilansowana i pełnowartościowa.
Co jest najtrudniejsze w tym, co Państwo przygotowują?
Najtrudniejsze właśnie jest to, żeby ta wartość odżywcza tych poszczególnych produktów była właśnie bardzo podobna do tych produktów mięsnych. My tutaj w projekcie, w tych naszych produktach, oprócz tego białka, no bo wszyscy zawsze myślimy, jeżeli mięso to białko, oprócz tego białka, które będziemy dostarczać w odpowiedniej ilości, odpowiedni profil aminokwasowy, będziemy dodawać również inne składniki odżywcze, właśnie te, które też występują w mięsie. Chociażby wspomniane wcześniej przeze mnie żelazo, które no jest nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Z mięsa jest najbardziej przyswajalne, łatwo przyswajalne. My tutaj będziemy również dodawać roślinne żelazo o podwyższonej przyswajalności w postaci roślinnej ferytyny, która będzie właśnie tutaj dostarczała nam żelazo do naszej diety z tych produktów. Będziemy dodawać również właśnie witaminy, chociażby witamina B12, z którym weganie mają problemy, no bo ona jest deficytowa w produktach mięsnych, jest dostępna w dużej ilości, w roślinach już tak obficie nie występuje, więc tego typu brakujące elementy też będziemy składać w całość i te puzzle, jak połączymy, złożymy tą całą układankę, otrzymamy pełnowartościowy produkt, który właśnie będzie mógł być taką 1:1 alternatywą do produktu mięsnego.
Projekt naukowców potrwa 3 lata. Całkiem możliwe, że już za kilka lat kupimy w swoim sklepie roślinną kiełbaskę wyprodukowaną na podstawie receptury opracowanej przez zespół doktora Kowalczewskiego z Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego na Poznańskim Uniwersytecie Przyrodniczym.
Magazyn na zdrowie.
Grają w piłkę nożną mimo tego, że cierpią na cukrzycę. Choroba nie przeszkadza im w uprawianiu sportu, a wręcz przeciwnie, pozwala lepiej kontrolować cukier.
Do podpoznańskiego Suchego Lasu przed tygodniem przyjechały dzieci z całego kraju na Mistrzostwa Polski w piłce nożnej małych cukrzyków. Prawie 180 dzieci przez 2 dni grało ze sobą.
O, choroba! Jak to się leczy?
Dzieci, które od pewnego czasu już grają w piłkę, same wiedzą, jak ważny jest dla nich sport.
Ja gram 7 lat. No, cukier trzeba kontrolować przed, w przerwie meczu i po meczu. Pomaga w utrzymaniu dobrego cukru, szczególnie pomaga, żeby nie mieć dużo wysokich cukrów. No i sport ogólnie jest zdrowy, a w piłkę bardzo lubimy grać, więc możemy cukrzycę nie przeszkadza w graniu w piłkę.
No nie jest
to normalnie, tak jak normalnie, gdybyśmy nie mieli cukrzycy.
Trzeba kontrolować cukier w trakcie przerwy treningu.
Dzieci na boisku w czasie treningów i meczów wspierają rodzice, pomagają kontrolować cukier.
Ile ty grasz praktycznie? On już jest od stycznia, można powiedzieć. I gra, ile? Na pierwszym turnieju byłeś? Na pierwszych meczach i treningach? No jest bardzo zadowolony z tego, że może grać i się cieszy tym.
Tu widzę piłkę. A od kogo ona jest?
Od Błaszczyzny.
Waszczykowskiego.
Tak.
A w jakiej drużynie gra, powiedzmy jeszcze? To są
Cukieracy. Pierwsze miejsce zdobyli też jego koledzy z drużyny, można powiedzieć. Tylko byli podzieleni po prostu pół na pół.
Oprócz tego, że gramy turniej, na bazie tego turnieju formujemy reprezentację Polski dzieci z cukrzycą.
Organizator mistrzostw Mikołaj Ilukowicz.
I tam grają już najlepsi diabetycy w kraju. Trener Bartek Bosacki, trener najmłodszej drużyny, w kolejnych trzech pozyskał do siebie. Ruch w ogóle, piłka też, powoduje, że te dzieci mają lepiej uregulowaną cukrzycę, lepsze mają wyniki. Oczywiście to też wymaga zabiegów, bo nie można dzieci zostawić samych, trzeba im w tym pomóc, ale sport to zdrowie w przypadku cukrzycy na pewno się sprawdza.
Z roku na rok Mistrzostwa Polski Dzieci z Cukrzycą cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Przyjeżdża na nie coraz więcej drużyn.
Dzieci dojechały z całej Polski, bo z Białegostoku, z Torunia, z Warszawy, z Łodzi, z Legnicy.
W ubiegły weekend było bardzo upalnie, ale to nie przeszkadzało w grze.
Myślę, że bardziej utrudniał nam, rodzicom, niż dzieciom, bo dzieci się świetnie bawiły. Mieliśmy tutaj basen z wodą, mieliśmy rozłożoną kurtynę wodną, więc dzieci bawiły się świetnie. Pod koniec były już trochę zmęczone, ale to są takie mistrzostwa, w których my możemy skrócić mecze, możemy im trochę pomóc i tak zrobiliśmy.
One grają w kategoriach wiekowych swoich.
Tak, najmłodsi grają 2-11 i młodsi. Tu nie ma w zasadzie bariery. Każdy, kto chce biegać za piłką, może przyjechać. Potem jest kategoria 2-8 i 2-10 i najstarsi 2-4, 2-7.
Tegoroczna odsłona zawodów miała mieć rangę mistrzostw Europy, ale plany organizatorom popsuła pandemia. Koronawirus stanął też na przeszkodzie reprezentacji Polski Dzieci z Cukrzycą.
My z reprezentacją Polski Dzieci z Cukrzycą U13 już dwa razy byliśmy w Monachium na meczu z Bayernem. Mówię, że byliśmy, bo nie dojechaliśmy na żaden. A mamy nadzieję, że w końcu tam pojedziemy. No a druga sprawa to to, że tu miały się już odbyć tak naprawdę Mistrzostwa Europy. Ale mam nadzieję, że w marcu przyszłego roku w Suchym Lesie się odbędą. Mamy potwierdzenia z 7 krajów Europy i oczywiście naszych drużyn.
I rozumiem, że teraz drużyny wróciły do takiego normalnego trenowania, tak? Po tej pandemii.
Tak, większość tych dzieci trenuje też w klubach. Skoro kluby wróciły, to one też się bawią. Natomiast dla części tych dzieci te mistrzostwa są tak naprawdę jedyną okazją, żeby wspólnie się w piłkę pobawić.
Dzięki rozwojowi technologii medycznych teraz łatwiej kontrolować cukier u dzieci. Dzięki pompom insulinowym łatwiej też podawać insulinę.
I jestem takim przykładem, gdzie za jednego pokolenia zawodowego
profesor Piotr Fichna
zrobił się olbrzymi przewrót, nie tylko ogólnie w medycynie, ale i w diabetologii. Także ta sytuacja się poprawia i poprawia. No ale jak to my lekarze, nigdy nie jesteśmy zadowoleni z tej sytuacji, chcemy, żeby było jeszcze lepiej. To, z czym się mierzymy tutaj, między innymi lokalnie w Wielkopolsce, ale to jest problem bardzo podobny w całym kraju, jak i w innych krajach na świecie. Olbrzymie tempo wzrostu zachorowalności na cukrzycę, zwłaszcza na tę, którą określamy jako cukrzyca typu pierwszego, ale i typ drugi, który jest trochę pochodną często takich zaburzeń jak otyłość, też jest spotykany u dzieci. U dzieci dominuje typ pierwszy. To jest taki typ, gdzie niszczone są komórki tak zwane beta, które wydzielają insulinę. Te komórki są dlatego takie ważne, że nie tylko, że produkują insulinę, ale jak tracimy je wtedy, kiedy występuje choroba, to również tracimy doskonały, naturalny regulator obecności insuliny w organizmie. One wiedzą, kiedy wydzielać, kiedy więcej, kiedy mniej, kiedy przestać, kiedy znowu zacząć i tak dalej. My to też straciliśmy. I teraz w jakiej jesteśmy sytuacji? Przez ostatnich 25 lat zapadalność na cukrzycę typu pierwszego wśród dzieci tu w Wielkopolsce wzrosła pięciokrotnie.
Dlaczego tak się dzieje? Do końca nie wiadomo.
Oczywiście jest pewna predyspozycja genetyczna do rozwoju tej choroby, ale to nie wszystko. Ktoś może mieć predyspozycję i nie zachorować. Ktoś może nie mieć, a jednak zachorować. To wynika w dużej mierze też z tego, że zmienił się nasz styl życia. Przez styl życia rozumiemy i sposób odżywiania, w sensie jakości, ilości, sposobu przyjmowania pokarmów, jak również naszą aktywność fizyczną, wysiłkową. To wszystko jest bardzo ważne, bo to wpływa na coś, co decyduje o obciążeniu, tak powiedzmy ogólnie, pracą komórek wydzielających insulinę. One są często przeciążone. Także my musimy uczyć tej choroby samych naszych chorych pacjentów, musimy również uczyć rodziców i nauczycieli ich.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Upalne dni za nami i jeszcze przed nami. Rozpoczęło się lato, a więc okres, kiedy szczególnie chce się pić. Specjaliści mówią, że powinniśmy dużo pić i nawadniać się, przynajmniej 2-2,5 litra wody dziennie. Ale jakiej wody? czym kierować się wybierając wodę, na co zwrócić uwagę czytając etykiety.
A może wystarczy kranówka? Jaką wodę pić? O tym nasz dzisiejszy gość, profesor Maria Iskra z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Zawsze warto przyjrzeć się wodzie, którą wrzucamy do wózka czy do koszyka, dlatego że skład wód oferowanych przez dostawców, przez punkty sprzedaży bardzo się różni. I wśród tych wód mamy takie, które osobiście bardzo bym polecała, ale niezależnie od moich poleceń co do składu wody, wydaje mi się, że każda woda w miarę bezpieczna, czysta jest jak najbardziej rekomendowana. Ale jeśli chodzi właśnie o skład wody i to, co możemy kupić, co jest dostępne w sklepach, to zazwyczaj należałoby zwrócić uwagę na skład, bo oczywiście skład wody zmienia się, jest różny i oprócz picia wody jako źródła czystej wody możemy przy okazji również, a właściwie powinniśmy dostarczyć do organizmu pewnej puli składników mineralnych. Tu pod tym pojęciem składniki mineralne rozumiemy takie bardzo popularne jony jak jony magnezowe, wapniowe, sodowe, potasowe czy jony chlorkowe, wodorowęglany. One są często wymienione na metkach, na etykietach, na butelkach, często takim bardzo drobnym drukiem, że ja osobiście na przykład zawsze wyjmuję okulary i sprawdzam, czym troszkę budzę zażenowanie obsługi sklepu, ale tym niemniej sprawdzać, myślę, że mogę Państwu rekomendować sprawdzenie składu takiej ogólnej puli składników mineralnych. To jest zazwyczaj podane nieco większym druczkiem niż właśnie skład stężenia poszczególnych jonów i jeśli teraz stwierdzimy i odczytamy, że ten skład to jest na przykład w takim przedziale stężenia między 500 a 1500 mg na litr, to wydaje mi się, że taka woda jest jak najbardziej godna polecenia. Oczywiście zależnie od producenta ten skład jest bliższy 500 mg na, czyli temu dolnemu progowi miligramów na litr, bądź bliżej 1000 czy powyżej 1000. I tutaj w tym zakresie stężeń wód należy przede wszystkim sprawdzić skład, jeśli chodzi o takie podstawowe właśnie te jony, o których mówiłam, wapniowy, magnezowy, sodowy również. Jeśli chodzi o jony wapniowe i magnezowe, to ta średnio zmineralizowana woda jest bardzo rekomendowana. Jeśli ten skład ogólny składników mineralnych jest niższy od 500 mg na litr, a to się też często w wielu wodach zdarza, no to jest ona wtedy głównie źródłem wody, a tych minerałów dostarcza nam w zasadzie niewiele i tu mamy taką troszeczkę połowiczną korzyść. Natomiast jeśli tych składników jest więcej niż 1500 mg na litr, to mamy wody już dość wysoko zmineralizowane. Jeśli ona się określa, jak określana jest jako woda wysoko zmineralizowana i ona wtedy jest, myślę, lepszym jeszcze źródłem i wody, ale jednocześnie składników mineralnych. Często dostarcza taką pulę, która powiedzmy powinna być dostarczana z wodą. Jest to mniej więcej 10-15% składników mineralnych, jaką przyjmujemy w ciągu doby. Także ta woda to byłaby na przykład przeze mnie bardziej rekomendowana niż ta średnio. Ale to zależy od gustu, zależy również od tego, jak kto postrzega smakowo wodę.
Jeżeli chodzi o właśnie wodę gazowaną i niegazowaną, gdyby Pani wytłumaczyła, na czym to polega, czy to ma jakieś znaczenie na organizm?
Woda gazowana jest dodatkowo nasycana dwutlenkiem węgla podczas jej butelkowania, produkcji i ona ma troszkę lepsze własności smakowe dla wielu osób, dla wielu odbiorców. Poza tym uważa się, że dwutlenek węgla w niej rozpuszczony ma też takie bakteriobójcze, bakteriostatyczne działanie i może być taka woda nieco dłużej przechowywana, otwarta oczywiście. No i smak dla wielu osób też ma znaczenie. Dla osób, które mają problemy gastryczne, problemy z nadkwasotą, to taka woda wysoce gazowana albo w ogóle z obecnością dodatkowej puli dwutlenku węgla raczej jest niewskazana.
Tutaj mamy wodę, nie będziemy wymieniały marki, ale właśnie tutaj jest ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych 634,6 mg na litr, czyli to jest w dolnych granicach, ale już wskazane.
Tak,
prawda?
To jest ten dolny rejon średnio zmineralizowanej wody. Teraz, jeżeli spojrzymy na taką wartość, należałoby jeszcze zobaczyć właśnie na skład poszczególnych jonów, bo one też powinny być podane i tutaj polecam szczególnie właśnie przyjrzeć się stężeniu jonów sodowych, magnezowych, wapniowych. Potasowych też, bo jeśli chodzi o magnez i wapń, to zazwyczaj ta proporcja powinna być wapnia do magnezu, przeważnie uważa się 2:1. No i oczywiście nie zapewnimy sobie, pijąc wodę, pełnej puli jonów magnezowych, jaka jest polecana z pokarmami i z innych źródeł jako dobowa dostawa do organizmu, ale jest to zawsze pewien procent, który wzbogaca to, co spożywamy z dietą. Także ja zazwyczaj osobiście sprawdzam stężenie magnezu i jeżeli ono wynosi kilkadziesiąt, 100, w niektórych wodach nawet powyżej 100 mg na decylitr, to osobiście rekomendowałabym taką wodę.
No tutaj mamy 10,9, czyli to jest dosyć mało.
To jest dosyć mało, przyznam szczerze, tak.
Przypominamy, wodę należy pić regularnie, małymi łyczkami, przez cały dzień, a za tydzień wrócimy do tematu wody. Już teraz zapraszamy na rozmowę z dietetyczką. I tym zaproszeniem kończymy nasz program. Można nas znaleźć także w internecie na stronie Radio Poznan FM w zakładce Audycje. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.